Kochani bracia i siostry, witam Was w imieniu Pańskim, pokój Wam. Pomysł kłopotu brata Marka zabezpieczyłem się, mam nadzieję, w sposób wystarczający, żeby mi kartki nie uciekały. I mam nadzieję, że nie będzie mnie to rozpraszać w czasie naszego dzisiejszego rozważania. Kochani bracia i siostry, okres przedpamiątkowy jest okresem, w którym w sposób szczególny zastanawiamy się nad swoim życiem, w kontekście szczególnie naszej wierności wobec Pana, któremu poświęciliśmy się w sposób bezwarunkowy. Zobowiązaliśmy się bowiem do pełnego posłuszeństwa i do ufności, że wszystko, co nas w życiu spotyka, jest tylko i wyłącznie dla naszego najwyższego dobra. Dlatego wierni naszemu zobowiązaniu przyjmujemy każde spotykające nas doświadczenie jako specjalną lekcję, specjalną pomoc pochodzącą od Pana, mającą nam umożliwić się stawanie takim, jakim jest nasz Pan. Te doświadczenia mają różne natury. Jedne są radosne, inne są smutne, ale zarówno jedne, jak i drugie wymagają od nas zachowania czujności, by nie wpłynęły na zmianę kierunku, który podjęliśmy w naszym życiu. To znaczy szczególnie nakierowany ten kierunek jest na naszego Pana. Z pewnego punktu widzenia te radosne doświadczenia są nawet czasami niebezpieczniejsze i trudniejsze niż te, które z punktu widzenia ludzkiego nazywamy smutnymi. Bowiem, jak uczy historia ludu Bożego i nasze osobiste doświadczenia, gdy nic nam w życiu nie doskwiera, o wiele łatwiej jest odejść od Pana. Natomiast, jak mówi stare polskie przysłowie, jak trwoga, to do Boga. Podczas swojej ostatniej podróży z uczniami do Jerozolimy nasz Pan szedł ze swoimi uczniami i w czasie tego marszu miała miejsce ciekawa rozmowa. W Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale od wiersza 20 do 23 mamy zapisane następujące słowa. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, i czytamy od wiersza 20 następujące słowa. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, kłaniając mu się i prosząc nieco od niego. A on jej rzekł: czegóż chcesz? Rzekła mu: rzecz, aby siedzieli ci dwaj synowie moi, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy w królestwie twojej. Ale Jezus odpowiadając rzekł: nie wiecie, o co prosicie. Możecież pić kielich, który ja będę pił, i chrzczem, którym się ja chrzczę, być ochrzczeni? Rzekli mu: możemy. Wtedy im rzekł: kielich ci mój pić będziecie. Te słowa naszego Pana będą mottem naszych dzisiejszych rozważań, które zatytułowałem: czy możecie pić z Pańskiego kielicha? Temat, tak jak poświęcone życie, jest bardzo obszerny i wielowątkowy. Dlatego bardziej szczegółowo spróbujemy dzisiaj zapoznać się tylko z pewnym jego wycinkiem, związanym szczególnie z próbami, które w ostatnim czasie przechodziły w Boże. Nasze rozważania będą w znacznej mierze wypełnione cytatami z pism brata Russella, szczególnie z trzeciego tomu paraluzyjnego i z różnych jego artykułów. Jestem bowiem przekonany, że sugestie tego wybitnego, wielkiego sługi Pańskiego, który był członkiem gwiezdnym i specjalnym boskim narzędziem do przedstawienia prawdy, w czasie którego przyjścia naszego Pana, zasługują na szczególną uwagę i wykrywają z głębokości cudownych zakamarków Słowa Bożego i w sposób prosty i piękny przedstawiają wiele aspektów tematu, który chciałbym dzisiaj z Wami, drodzy braterstwo, omówić. Chciałbym wrócić właśnie do tych podstawowych rzeczy, bo wydaje mi się, że często w naszej codziennej gonitwie chrześcijanie gubią z oczu to, co jest najważniejsze. Tego ducha, który wypływa z Ewangelii, tej prostoty, pewnych zachowań, które gdzieś się rozpraszają albo są przysypane popiołem różnych rzeczy, które nas w życiu doświadczają, z którymi się w życiu spotykamy. Rozpocznijmy zatem od wyjaśnienia, czym jest picie z kielicha, o którym mówił Pan. Przede wszystkim musimy zauważyć, że te oryginalne, wypowiedziane przez naszego Pana słowa i pytanie dotyczyło apostołów i kandydatów na członków Maluszkiego Statka zawierało w sobie myśl o udziale członków Kościoła w ofierze za grzech. Wraz ze śmiercią ostatniego członka Maluszkiego Statka, ostatniego nowego stworzenia, który ostatecznie dopełnił ostatków ucisków Chrystusowych, ten aspekt picia kielicha przestał być aktualny, bowiem nikt z obecnie poświęcających się nie ma takiego przywileju. Ale picie z kielicha przedstawiało również doświadczenia, cierpienia związane z wiernym ofiarowaniem życia. I w tym zakresie jest on aktualny również i dzisiaj. W naszym podstawowym tekście Pan Jezus powiedział, iż taki kielich on pił również. Zapytał bowiem, możecie pić kielich, który ja będę pił? A więc on mówi, że ten kielich również pił. Jaki zatem był to kielich? Pan Jezus wspomniał o nim w swojej modlitwie w Getsemane, kiedy modlił się do swojego Ojca. Mamy to zapisane w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, gdzie w wierszach od 39 mamy zapisane te słowa. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, wiersze od 39 czytamy. A postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie. A wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. Wtedy przyszedł do uczniów i znalazł je śpiące i rzekł Piotrowi: Takżeście nie mogli przez jedną godzinę czuwać ze mną? Czujcież, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch ci jest ochotny, ale ciało mdłe. Zaś się powtórę, odszedłszy, modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli mnie nie może ten kielich minąć, tylko abym go pił, niech się stanie wola Twoja. A przyszedłszy, znalazł za się śpiące, albowiem oczy ich były obciążone. A zaniechawszy ich, znowu odszedł i modlił się po trzecie, też słowa mówiąc. Wtedy przyszedł do uczniów swoich i rzekł im: Śpijcież już i odpoczywajcie. Oto przybliżyła się godzina, a Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Niedługo po tej modlitwie podobnymi słowami, o kielichu wspomniał, mówiąc do Piotra. Mamy to zapisane w Ewangelii Jana w 18 rozdziale, gdzie w wierszach 10 i 11 mamy zapisane takie słowa. 18 rozdział Ewangelii Jana, wiersze 10 i 11. Wtedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę kapłana najwyższego i uciął mu ucho jego prawe. A temu słudze było imię Malchus. I rzekł Jezus Piotrowi: Włóż miecz swój w pochwę. I zali nie mam pić kielicha tego, który mi dał Ojciec? Pan Jezus po swojej modlitwie i po tej rozmowie z Piotrem nie pił już literalnego kielicha, bowiem nawet gdy wisiał na krzyżu, podano mu nasączoną gąbkę, a nie jakiekolwiek naczynie. Nie mógł to być więc literalny kielich, o którym mówił nasz Pan. Ale wiemy, że przybliżyła się godzina, której Pan miał wypić do nas swój symboliczny kielich. Miał być wydany grzesznikom, miał być przez nich poniżany, kasowany, miał cierpieć niewyobrażalne męki. I ten kielich przedstawiał właśnie te wszystkie tragiczne doświadczenia, przez które miał przejść. Pan Jezus, zadając swoim uczniom to pytanie o gotowość picia z kielicha, a więc o gotowość do ponoszenia trudów, tych niebezpieczeństw, kłopotów w imię wierności do Niego i wierności prawdzie, nie pytał ich o ich możliwości, ale pytał o ich chęć. Chęć wypicia zawartości kielicha, którego on sam pił. On wiedział, że nikt z upadłych potomków Adama, nikt z upadłej ludzkości nie byłby w stanie sam unieść takiego ciężaru. Nie byłby w stanie pić takiego kielicha, jeżeli nie pomógłby mu w tym niebiański Ojciec. I tak nasza codzienna gotowość do symbolicznego picia z tego kielicha, drodzy braterstwo, jest raz w roku pokazywana w czasie naszego uczestnictwa w pamiątce śmierci naszego Zbawiciela, gdy pijemy z tego kielicha. Zresztą nasz Pan sam do tego zachęcał, mówiąc: pijcie z niego wszyscy. A w Ewangelii Łukasza i w Ewangelii Mateusza również mamy rozszerzoną tę myśl, gdzie nasz Pan powiedział tak. Na przykład w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale i 20 wierszu. Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich jest nowy testament we krwi mojej, która się za was wylewa. Zarówno w angielskich, jak i w polskich tłumaczeniach jest podane: ten kielich jest nowy testament we krwi mojej, która się za was wylewa. Brat Johnson za angielskim przekładem Biblii RSV podaje, że ten tekst powinien być przetłumaczony nieco inaczej. W polskim tłumaczeniu słowo wylewa odnosi się do krwi. Natomiast w języku greckim odnosi się ono do kielicha, bowiem jest w tym samym rodzaju, w tym samym przypadku, co kielich. A zatem o kielichu jest tutaj mowa, że był on nalewany dla kościoła, aby on z niego pił. Poprawne tłumaczenie brzmi zatem: ten kielich, który jest dla was nalewany, jest nowym przymierzem we krwi mojej. A więc jest przygotowywany dla nich, jest nalewany dla nich, aby oni z niego pili, jak mówimy o tych doświadczeniach. I wiemy, drodzy, jak wierni, z oddaniem wierniej wieku Ewangelii, pili z tego kielicha, cierpiąc niewinnie dla sprawy prawdy, z wierności dla Pana, pomimo okrutnych cierpień i doświadczeń, którym byli poddawani. Dzisiaj już nie ma takich doświadczeń, nie ma takiej fizycznej przemocy, z jaką spotykali się wierni w wieku Ewangelii, ale może również przechodzi różne doświadczenia, trudniejsze lub mniej bolesne. Pomimo tego ciągle podejmuje trud, by z wytrwałością i oddaniem realizować wolę swojego Pana. Dlatego apostoł Paweł przyrównuje naśladowcę pańskiego do wiernego i sumiennego robotnika. Pisze o tym w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale i w wierszu 15. Spójrzmy drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział i wiersz 15, gdzie mamy zapisane takie słowa apostoła Pawła. Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy. Staraj się być dobrym, doświadczonym robotnikiem, który będzie dobrze rozbierał słowo prawdy. Robotnikiem, który pracuje w firmie rodzinnej, której właścicielem i szefem jest kochający, wspaniały ojciec, który jest gotowy na największe poświęcenia, aby swoim dzieciom, tym swoim pracownikom dać pełne szczęście. Dziecko Boże musi mieć w związku z tym pełne zaufanie do swojego ojca, do Boga, którego uznaje właśnie za takiego czułego i doświadczonego ojca. Nie tylko na podstawie tego, co słyszał, ale również na podstawie tego, co mówi mu doświadczenie, bowiem doświadczenie pokazuje, że nikt się nami tak nie opiekuje, jak nasz niebiański ojciec. Każdy z nas musi w związku z tym pełnym zaangażowaniem, z największą starannością, gorliwością wypełniać wolę ojca, pracować na tej niwie, nawet gdy się coś nie powiedzie, aby ojciec nasz niebiański mógł powiedzieć: no przykro mi, że ci nie wyszło tym razem, ale widziałem, jak jesteś zaangażowany, jak bardzo chciałeś. Udało się, powiedzmy, bo byłeś za słaby do tego, ale z powodu swoich wysiłków, swojej chęci pracy dla mnie jestem z ciebie dumny. Nie poddawaj się, następnym razem będzie lepiej, pomogę ci w tym. Tak powinniśmy podchodzić do naszych obowiązków i zobowiązań w naszym poświęconym życiu. Pan doskonale przecież wie, że wszystko wie, że nie wszystko jest od nas zależne, że nie wszystkiemu jesteśmy podołać. Dlatego nie dał nam ducha bojaźni, ale mocy, miłości i zdrowego zmysłu. Niektórzy, drodzy braterstwo, kładą nacisk na ten właśnie zdrowy zmysł, myśląc, że strzegąc swojej głowy, ustrzegą się błędów, ufają, że dzięki wiedzy będą wierni Panu. Ale brat Russell nie pozostawia nam w tej kwestii żadnych złudzeń. W artykule Czystość serca ważniejsza niż znajomość, który był zamieszczony w Strażnicy z 1909 roku, strona 71, pisze tak. Takie rozumowanie jest błędne. Bóg przedstawia tę sprawę inaczej. Strzeż serca swego. Nie jesteśmy wystarczająco zdolni i odporni na wpływ przeciwnika, by ustrzec naszą głowę od omyłek i zachować od błędu. Możemy jednak, a właściwie mamy obowiązek, strzec i zachować w czystości nasze serce. Jest to fragment Księgi Przypowieści, 4 rozdział, wiersz 23, gdzie mamy napisane: nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca swego. Również nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w 8 wierszu pisze: błogosławieni czystego serca. W artykule Co stanowi czystość serca? Brat Russell pisze tak, jest to Strażnica 1912 roku, strona 389. Czyste serce jest określeniem łatwym do zrozumienia i oznacza stan niewinny, szczery i niesplamiony. Czystość serca jest czystością motywów, intencji, wysiłków, woli. Jest to czystość w znaczeniu przejrzystości i prawdziwości. Innymi słowy, czystego serca są ci, co mają absolutnie czyste intencje. Czy zatem znajomość nie jest potrzebna? Można by było zapytać, skoro jest tylko potrzebne serce. Owszem, jest, ale ta właściwa, dobrze zrozumiana, która zapewnia zdrowy zmysł, o którym mówił apostoł Paweł. Znowu przytoczymy fragment z artykułu brata Russella. Tytuł tego artykułu: do wzrostu w łasce potrzebna jest znajomość. Strażnica 1911 rok, strona 381. W parze z nową wolą znajomość staje się mocą pobudzającą i zasilającą i wyszukuje sposobności, przez które nowe stworzenie może dokonywać swych zamysłów. Znajomość ta pochodzi z góry. Nie jest to znajomość na przykład ile rozdziałów lub wierszy jest w Biblii, ani zdolnością cytowania różnych wierszy, lecz z opatrzności Bożej jest to dojście do znajomości Boga, jaka potrzebna jest nam do rozeznawania Jego woli i osiągnięcia posłuszeństwa. Nie każdemu, pomimo znacznej znajomości głębokich praw doktrynalnych, udało się tę właściwą znajomość osiągnąć. I znów cytat z brata Russella, znowu artykuł Co stanowi zmysł ducha, Strażnica 1912 rok, strona 49. Słowa brata Russella. Byliśmy nieraz wielce zdziwieni, spotykając niektórych braci posiadających dość znaczne wyrozumienie rzeczy duchowych w tym znaczeniu, że byli zdolni opowiadać takowe drugim, podczas gdy życiem swoim nie zawsze dawali dowody, że w rzeczywistości posiadają ducha pańskiego. Nieraz prywatne ich życie dowodziło coś wprost przeciwnego. Warunki takie wprowadziły nas w zdumienie i dziwiliśmy się, jak to może być, że tacy zdają się dobrze rozumieć prawdę, ale im brak jest jej mocy, czyli że życiem swym dowodzą, iż mocy prawdy w sobie nie mają. Powinniśmy pamiętać o tym, że ktokolwiek ogłasza Słowo Boże swoimi ustami, powinien zgodnie z tym postępować, tak w życiu prywatnym, jak i publicznym. Widzimy zatem, drodzy bracia i siostry, że poprawność doktrynalna wcale nie musi być wyznacznikiem posiadania właściwego ducha. Można się między sobą różnić, ale duch pański, duch prawdy powinien cechować każdego z nas. Wydaje się, że te bardzo trudne doświadczenia, które przechodzimy ostatnimi czasy, w znacznej mierze wypełniają kielich, który jest nam podawany do picia przez Pana. Pewność, że w tych doświadczeniach rzeczywiście podążamy za Panem, że wiernie pijemy z tego kielicha, powinna nam nieustannie towarzyszyć. Między innymi dlatego właśnie postanowiłem przedstawić akurat taki temat, pokazując na podstawie Słowa Bożego i Pisma brata Russella, jakie powinności spoczywają na naśladowcach pańskich. Kolejny cytat, tym razem z trzeciego tomu Faraozyjnego, rozdział 6, dzieło Żniwa, strona 183. Jeżeli w zgromadzeniu, z którym utrzymujesz społeczność, są sami święci, jeśli wszyscy stanowią pszenicę, a nie ma między nimi konkolów, to spotkałeś wyjątkowych ludzi, którzy z radością przyjmą prawdy czasu żniwa. Jeżeli jednak tak nie jest, to musisz być przygotowany na to, że teraźniejsza prawda oddzieli konkol od pszenicy, a co więcej, ty musisz wykonać swój obowiązek przedstawienia praw, które dokonają takiego podziału. Jeśli masz być jednym ze zwycięskich świętych, musisz teraz zostać żniwiarzem i zapuścić się w prawdę. Jeżeli jesteś wierny Panu, godny prawdy i współdziedzictwa z Nim w chwale, będziesz się radował ze współudziału z głównym żniwiarzem w obecnym dziele żniwa, nie zważając na to, i to jest takie bardzo określenie, które mi się bardzo podoba, nie zważając na tą naturalną skłonność do gładkiego prześlizgnięcia się przez ten świat. Jeśli pomiędzy pszenicą zgromadzenia, do którego jesteś członkiem, znajduje się komfort, a tak jest zawsze, to wiele będzie zależało od tego, co stanowi większość. Jeśli przeważa pszenica, to mądrze i z miłością przedstawiona prawda wywrze na nią pozytywny wpływ, a konkol po pewnym czasie odłączy się. Jeśli jednak przewagę będzie miał konkol, będzie go 0,9 albo więcej, jak to zwykle ma miejsce, to skutkiem nawet najostrożniejszego i najłagodniejszego przedstawienia prawdy czasu żniwa będzie rozgoryczenie i gwałtowny sprzeciw. A jeśli trwałbyś w ogłaszaniu dobrej nowiny i wykazywaniu z dawna przyjętych błędów, zostaniesz wkrótce wypędzony dla dobra sekciarskiej sprawy, albo wolność twoja zostanie tak ograniczona, że twoje światło nie będzie mogło więcej przyświecać tym zgromadzeniu. Nie ulega wątpliwości, co w takiej sytuacji należy zrobić. Należy wydać pełne miłości świadectwo miłosierdziu i mądrości wspaniałego boskiego planu wieków oraz w sposób publiczny odłączyć się od nich, przedstawiając mądrością i w cichości uzasadnienie takiego postępowania. Przypominam, że cały czas są to cytaty z brata Russella. Kolejny cytat, przepraszam, że taki duży, ale wydaje mi się, że są bardzo cenne i warto je przytoczyć. Znowu rozdział 6 trzeciego tomu parauzyjnego, dzieło żniwa, strona 184. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wstępując do jednej z ziemskich organizacji i przyjmując jej wyznanie wiary jako swoje, zobowiązują się do wierzenia dokładnie w taki sposób, w jaki credo określa poszczególne zagadnienia. Jeśli pomimo tych więzów, pod które dobrowolnie się poddali, chcieliby samodzielnie myśleć i otrzymywać z innego źródła światło, które przyświeca jaśniej niż to, co przyjmuje ich sekta, musieliby albo okazać nieposłuszeństwo sekcie i złamać umowę, że nie przyjmą wierzeń przeciwnych ich wyznaniu wiary, albo też musieliby uczciwie odrzucić credo, z którego wyrośli i opuścić taką sektę. Podjęcie takiego kroku nie jest rzeczą łatwą i wymaga pewnego wysiłku, gdyż prowadzi on do zniszczenia zwykle przyjemnych stosunków towarzyskich, a uczciwy człowiek poszukujący prawdy jest narażony na nierozsądne oskarżenia, iż jest zdrajcą swej sekty, relegatem, jednostką nieutwierdzoną i temu podobne. Od członka sekty wymaga się, aby całkowicie poddał jej swój umysł i nie starał się myśleć samodzielnie. Sekta podejmuje się w jego imieniu decydować o tym, co jest prawdą, a co błędem. On zaś, chcąc być uczciwym, lojalnym, wiernym członkiem we wszystkich sprawach dotyczących religii, musi akceptować tak przeszłe, jak i podjęte już w przyszłości decyzje swej sekty, nie uwzględniając tych indywidualnych poglądów i unikając osobistego dociekania, aby nie wzrosła jego wiedza, a sekta nie straciła członka. Owo oddanie sumienia w niewolę sekty i kreda wyrażone jest na ogół, gdy ktoś mówi, że należy do danej sekty. Kajdany sekciarstwa, bynajmniej nie uważane za więzy, cieszą się poważaniem i są noszone jako ozdoba, jako odznaka szacunku i znak charakteru. Wiele dzieci bożych zostało do tego stopnia zwiedzionych, że gdyby nie mieli tych łańcuchów, lżejszych czy cięższych, dłuższych albo krótszych, zależnie od stopnia ograniczenia ich wolności osobistej, czuliby się zawstydzeni. Wstydzą się oświadczyć, że nie znajdują się w niewoli żadnej sekty ani kreda, lecz przynależą wyłącznie do Chrystusa. Stąd też obserwujemy czasami zjawisko, że uczciwe, łaknące prawdy dzieci Boże stopniowo przechodzą z jednej organizacji wyznaniowej do innej, tak jak dzieci, które przechodzą do kolejnych klas w szkole. Jeśli ktoś należał do kościoła rzymskiego, a jego oczy otwarły się, opuściwszy go spada na ogół w jeden z odłamów systemu metodystycznego albo prezbiteriańskiego. Jeśli tam jest jego głód prawdy nie zostanie całkowicie przytłumiony, a duchowe zmysły nie zostaną otępione duchem światowości, prawdopodobnie po kilku latach znajdzie się w jednym z nurtów systemu baptystycznego. Jeśli jednak nadal będzie wzrastał w łasce, w znajomości oraz umiłowaniu prawdy i docenianiu wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, znajdzie się w końcu poza wszystkimi ludzkimi organizacjami, złączony jedynie z Panem i Jego świętymi, związany wyłącznie delikatnymi, a jednocześnie mocnymi więzami miłości i prawdy, tak jak to miało miejsce w Kościele pierwotnym. Powszechne jest obecnie poczucie niewygody i niepewności, jeśli nie pozostaje się w związkach łańcuchów sekciarskich. Rodzi się ona na skutek przyjęcia fałszywego poglądu, pierwotnie głoszonego przez papiestwo, że przynależność do ziemskich organizacji jest rzeczą nieodzowną, przyjemną Panu i konieczną do uzyskania żywota wiecznego. Ziemskie, ludzkie systemy organizacyjne, tak dalekie od prostoty i braku ograniczeń społeczności czasów apostolskich, mimowolnie i prawie podświadomie traktowane są przez chrześcijan jak różnorodne niebiańskie towarzystwa ubezpieczeniowe, w jednym z których należy regularnie opłacać składkę w postaci pieniędzy, czasu i poważania, by zapewnić sobie niebiański odpoczynek i pośmiertny pokój. Postępując wedle tej zasady, ludzie występują z jednej sekty, wiążą się natychmiast z następną, kierowani podobnymi obawami, jakie towarzyszą przeterminowaniu się polisy ubezpieczeniowej, a które powodują natychmiastowe dążenie do odnowienia jej w jednej z firm cieszących się powszechnym szacunkiem. To były słowa brata Russella, wypowiedziane czy napisane grubo ponad 100 lat temu. Wydaje się, że na czas żniwa, a jak aktualne, nieustanne. Dotyczą one postawy chrześcijańskiego życia, a nie konkretnych wydarzeń. Dlatego każdy z nas, analizując swoje życie, powinien je brać pod uwagę jako coś, od czego powinniśmy zaczynać tak naprawdę. Bo nie studiujemy po to, aby rozwijać nasz umysł, ale żeby sobie rozwijać ducha płynącego z pracy. Jeżeli tego ducha sobie nie rozwijamy, to znaczy, że badanie, którego dokonujemy, albo czytanie wręcz, nie ma właściwie sensu, bo nie przynosi właściwego pożytku. Jeszcze jeden cytat, tym razem ze Strażnicy z 1906 roku, strona 299, artykuł Cudowne słowa żywota. W artykule tym brat Russell, ilustrując prawdy i wpływ na tych, którzy nie są w prawdzie, przytoczył słowa, które wypowiedział Oliver Wendell Holmes. Czy nie zdarzyło Ci się, gdy przechadzałeś się po polu lub łące, spotkać leżący od dawna kamień obrośnięty darnią, która jakby była jego karmicielką? Być może powodowany ciekawością lub innym uczuciem podniosłeś go laską lub nogą i przewróciłeś na drugą stronę. Jakiż to widok przedstawił się Twoim oczom? Oto gromada wijących się żyjątek, robactwo zaniepokojone promieniami słońca. Zamęt i zaniepokojenie spowodowane zostało odwaleniem kamienia, pod którym spokojnie się dotąd rozwijało. Nie mniemaj, że uda Ci się wywrócić jakieś stare kłamstwo bez wywołania alarmu i wielkiego zamieszania w skorzałym, zepsutym świecie. Każda prawdziwa idea, każdy prawdziwy, poważny przedmiot pobudzi jednych lub drugich do nienawiści, a odetchnąwszy nieco, niezawodnie zaczną bluźnić i zwalczać prawdziwą ideę. Jest to najlepszy dowód, że głosiłeś prawdę, na którą przyszedł czas, aby była głoszona. Koniec cytatu. Drodzy braterstwo, pewien brat pielgrzym z Ukrainy, gdy był w naszym zgromadzeniu, posłużył się w swoim wykładzie pewnym przykładem, który bardzo do mnie przemawia i pięknie pasuje do tego, o czym chcemy dzisiaj powiedzieć. Powiedział on mianowicie, że za czasów Związku Radzieckiego, gdy młodzi ukraińscy mężczyźni szli do armii, na co dzień mówili językiem ukraińskim. Ale gdy trafiali do armii, tam panował język rosyjski. Ci, którzy mówili po ukraińsku na co dzień, mówili w armii po ukraińsku, mieli zawsze pod górę. Nie mieli urlopów, nie mieli żadnych przywilejów, wręcz przeciwnie, byli traktowani jako ten gorszy gatunek. W związku z tym szybko przechodzili na język rosyjski i gdy wracali po służbie wojskowej do domu, to już nie mówili na co dzień po ukraińsku, tylko już mówili po rosyjsku. To bardzo ładnie pokazuje, że tam, gdzie nie ma wolności, a trudno mówić o wolności w wojsku, bardzo szybko człowiek jest w stanie się podporządkować. Tylko bardzo silne charaktery, nieliczne jednostki są w stanie się temu przeciwstawić. Są w stanie te poniżenia, cierpienia, kłopoty przyjąć. Wolą się jednak podporządkować, większość woli się podporządkować, aby korzystać z przywilejów, które się z takim przejściem wiążą. I podobnie jest w naszym życiu duchowym. Gdy zabiera się nam wolność, to tak, jakbyśmy, drodzy braterstwo, przestawali mówić po ukraińsku, a zaczęli mówić po rosyjsku. Zapominamy o tym, jak nas uczył myśleć i mówić nasz Pan, czego wymaga od nas Bóg, a przychodzimy do tego, kto stanowi, co wywiera tą silną presję na każdego z nas. To dlatego Pan kazał nam strzec w naszych wzorach wolności, aby zachować najważniejszą zasadę. Zasadę bezpośredniej zwierzchności naszego Pana, który jest głową zboru i jest Panem i głową każdego z nas. Tylko Jemu mamy się podporządkowywać i Jemu mamy służyć. O wiele większym i silniejszym niebezpieczeństwie są ci z braci, którzy w ramach tej służby, w ramach tych obowiązków naprawdę są podporządkowani, czy są zobowiązani do pewnej zależności od innych braci, którzy nad nimi mają pewnego rodzaju, powiedzmy, władzę, tak? Bardzo silnie wtedy rzeczywiście oddziałuje ta presja i jak widać, bardzo łatwo można się podporządkować, dać się zwieść i zapomnieć o tej najwyższej, jeszcze raz przypominam, zasadzie zwierzchności Pana. Wszystko, co stoi w sprzeczności z tą zasadą, należy odrzucić. Kolejny cytat, znowu trzeci tom parauzyjny, strona 147, wykład 6, dzieło Żniwa. Gdy zastanawiamy się nad tym zagadnieniem, dochodzimy do wniosku, że wielu z przedstawicieli Konkolu nie powinno być obwinianych za to, że zajmują stanowisko fałszywej pszenicy. Podobnie niewielu z nich zdaje sobie sprawę z tego, że Konkol nie jest prawdziwym kościołem, a malutkie stadko traktują oni jak ekstremistów i fanatyków. Również ten sam rozdział, strona 144, cytat z brata Russella. Jeśli gdzieś znajduje się grupa dorosłych studiujących Biblię, a nauczyciel jest na tyle otwarty i niezależny, aby nie podążać za przypadającą lekcją, lecz rozważać najistotniejsze sprawy, pozwalając, aby w duchu wolności mogła zwyciężać prawda, niezależnie od tego, czy zgadza się ona z przyjętymi przez sektę wierzeniami, czy też nie, to jest on przez pastora posiadającego światową mądrość albo przez jakiegoś superintendenta uznany za nauczyciela niebezpiecznego. Tacy nauczyciele są istotnie niebezpieczni dla sekciarstwa i prędko pozbawiani są możliwości nauczania. W przeciwnym razie oni sami oraz prawdy, na których otwarte dociekanie pozwalaliby, doprowadziłyby niebawem do przecięcia więzów i rozsypania się sekciarskich snopów. Dlatego też tacy nauczyciele niedługo utrzymują swą posadę. Za to mile widziani są inni, tacy, co umieją panować nad myślami swych słuchaczy, odwracać ich uwagę od twardego pokarmu i utrzymywać ich na etapie nieodstawionych od piersi niemowląt, zbyt słabych, aby stać o własnych siłach i przywiązanych do systemów, które uczy się ich kochać i wierzyć, że bez nich się umiera. Jednak prawdziwy nauczyciel i prawdziwy badacz Pisma Świętego nie może poddawać się więzom ludzkiej niewoli. Powinien cieszyć się wolnością badania i używania jako pokarmu każdego fragmentu dobrego Słowa Bożego oraz być nieskrępowanym w podążaniu za barankiem, gdziekolwiek on prowadzi. W Ewangelii Jana w 8 rozdziale w wierszu 36 nasz Pan mówi: a przecież jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziemy. Tą wolność mamy. Dostaliśmy ją jako dar, jako prezent. I trzeba jej strzec. Nie można jej oddać ani dobrowolnie, ani siłą. Trzeba o nią walczyć. A w liście do Galatów w 5 rozdziale, w wierszu 1 apostoł Paweł mówi tak. Stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Czyli to zagrożenie istniało zawsze. Już apostoł Paweł mówił o tym, że będą jakieś zakusy na tą waszą wolność. Strzeżcie jej, nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Badanie Słowa Bożego nie ma być czynnością samą dla siebie. Badanie jest bowiem ukryty pewien cel i zamysł, którego nie można tracić z oczu. Trzeba chcieć dociekać prawdy i być otwartym na to, że może być ona inna niż się spodziewamy. Studiowanie bez gotowości przyjęcia prawdy, niezależnie od tego, jaka ona jest i jak się jej spodziewamy, nic nie da. Jest zwykłym czytaniem, jest udawaniem badania, bo badanie musi być zawsze otwarte na to, że możemy spotkać się z niespodzianką. To przecież członkowie zboru w Berei byli chwaleni i stawiani za wzór jako ci, którzy dociekali, sprawdzali na każdy dzień, czy tak się rzeczy mają. Nie można żadnej rzeczy, oczywiście poza Biblią, żadnej literatury, ani tym bardziej ludzkich wodzów traktować jako nieomylne. Prawda ma otwierać umysł, ma dodawać odwagi. Odwagi do samodzielnego myślenia, a niestety jakże często wzbudza w nas ducha przeciwnego, ducha sekciarskiego. Kontrowersja zamiast pobudzać do polemiki jest pretekstem do pozbywania się osób, które mają odwagę zgłaszać wątpliwości. Czy nie jest to obraza kreda wyznaniowego? Biblijną metodą jest wymiana argumentów. a nie używanie siły. Taki sposób jest bardzo dobrze znany z systemów nominalnych. Ale jeszcze wyraźniej taką sekciarską metodę mamy pokazaną w sposobie postępowania z naszym Panem. Gdy był przesłuchiwany przez arcykapłana, jeden z jego sług spoliczkował naszego Pana, bo nie spodobała mu się odpowiedź, jakiej nasz Pan udzielił. Przypomnijmy sobie, co Pan powiedział wtedy. Jest to Ewangelia Jana, 18 rozdział, gdzie od wiersza 19 mamy to zapisane. Ewangelia Jana, 18 rozdział. Wtedy arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i o naukę jego. Odpowiedział mu Jezus. Ja jawnie mówiłem światu. Ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co ja mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc, tak odpowiadasz arcykapłanowi. I odrzekł mu Jezus. Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle. A jeśli dobrze, czemu mnie bijesz? Wielu postępuje dokładnie tak samo, drogie braterstwo, ze źle pojętej gorliwości, nie zdając sobie sprawy z tego, iż występują przeciwko Panu Bogu. Tak jak Żydzi, którzy zabili Pana Jezusa, uczynili to, prawda, apostoł mówi potem o nich, że z gorliwości nieświadomości to uczynili. Ale co z tego, że z gorliwości nieświadomości, skoro go zabili? Nasz Pan umarł, prawda? Żydowscy przywódcy ostrzegali Żydów przed Panem Jezusem, próbowali go im zachydzić, mówiąc, nie interesujcie się nim, wszystko, co mówi, jest zwodnicze, to zwyczajne oszustwo, to my mówimy wam, co jest dobre. Tego się trzymajcie. Nas wybrał Bóg jako swoich przedstawicieli, jako swoich jedynych mówców, którzy wam przekazują prawdę, tylko nas słuchajcie. Każdy inny to złodziej i zbójca. A co o nich, jako o tych przywódcach, o tych wodzach powiedział nasz Pan? Mówi, że są to wodzowie ślepi. Jeśli ślepego prowadzi obydwa w dół wpadną. Pamiętacie, drodzy braterstwo, co zrobili faryzeusze, gdy nie byli w stanie nic przedstawić, jakichkolwiek argumentów przeciwko Panu, gdy w sposób niepodważalny zostało udowodnione, że uleczył niewidomego od urodzenia z jego ślepoty? Wezwali tego uleczonego, wzywali rodziców, próbowali dochodzić na różne sposoby, udowodnić, że to było oszustwo. Nie dało się. Po prostu nie było żadnych argumentów. To był ewidentny cud. I co w związku z tym zrobili, nie mogąc udowodnić oszustwa? Wyrzucili z bóżnicy tego uszczęśliwionego przez Pana człowieka i pozbyli się go. Pozbyli się wyrzutu sumienia, bo nie byli w stanie się przeciwstawić temu, co on mówił. To był jawny dowód tego, iż nie mają racji. Więc po co się z tym mierzyć? Lepiej wyrzucić. Każde dziecko Boże może stanąć przed podobnym wyzwaniem. Dlatego nawet jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, to lepiej by zastosował się do przestrogi, której udzielił Gamaliel. Oby nie okazało się, drogi bracie, droga siostro, że walczysz z samym Bogiem. Głosząc prawdę, głosząc Ewangelię, często chcielibyśmy, no właśnie, zawsze chcielibyśmy, aby ci, którzy słuchają tej prawdy, którym ją przedstawiamy, wykazali takie stanowisko, że gdy im powiemy, otwartym sercem przeanalizują, bez jakichkolwiek uprzedzeń, to żeby się, gdy okaże się, że to, w co wierzyli, jest nieprawdziwe, gdy poznali argumenty, żeby z otwartym sercem byli w stanie błąd odrzucić i przyjąć prawdę. Ale czy my, drodzy braterstwo, jesteśmy w stanie czytać Biblię w dalszym ciągu z takim nastawieniem? Czy każdy dopuszcza do siebie myśl, że to, co wierzy, może okazać się błędne w jakimś zakresie? Czy jest gotów poddać próbie zawsze to, co czyta? Życie pokazuje, drodzy braterstwo, że nie zawsze. Większość uznaje raczej, że Bóg postawił ich w takim miejscu i wśród takich ludzi, gdzie błąd nie może się zdarzyć. I że w związku z tym nie ma potrzeby badania, no bo jeżeli jestem w bezpiecznym miejscu, jestem w oazie, gdzie błąd się nie może zdarzyć, to po co badać? Wystarczy przeczytać, przyjąć i uznać to za prawdę. Taka postawa jest charakterystyczna dla wielkiego i małego Babilonu. Dziecko Boże ma mieć umysł otwarty, nie może się bać jakiejkolwiek konfrontacji. Nawet jeżeli w jakiejś konfrontacji ma za mało wiedzy, to niech się dokształci, niech sprawdzi. Mając pełną wiedzę, analizuje. Jeżeli tak nie robi, jeżeli nie chce przyjąć polemiki, nie chce przyjąć argumentów, odrzucając je tylko dlatego, że są podawane przez osoby niewłaściwe albo takie, których nie chce uznać za właściwe, no to nie do końca wierzy w czystość swojej doktryny albo obawia się utraty przywilejów, pewnych korzyści, jakich mu dotychczas było tak błogo. Ale Pan, jak drodzy doskonale wiemy, od czasu do czasu wzburza gniazdo i przypomina swoim dzieciom, że są powołani nie do tego, aby siedzieć w gnieździe, tylko aby latać. Orzeł, którego się nie wyrzuci z gniazda, latać się nie nauczy. Kochani, starsi ludzie często mówią, kiedyś to były dobre czasy, nie to, co teraz. No i oczywiście po części jest to związane z tym, że gdy byli młodzi, świat był bardziej kolorowy, wszystko było piękne, inne. Ale mimo wszystko musimy chyba przyznać, że również czasy się zmieniają i pogarsza się środowisko, warunki, w jakich żyjemy. Mówię o tym środowisku duchowym, o tym środowisku moralnym, a nie o warunkach materialnych. I niestety wpływają one również w sposób negatywny na lud Boży, również i na nas, drodzy braterzy. Na przykład kiedyś naprawiało się zepsute rzeczy, tak? Jak buty się zepsuły, niosło się do szewca. Jeżeli się zepsuło radio, szło się naprawiać radio. Nawet pamiętam, jak pończochy czy rajstopy się zepsuły, to były takie punkty repasacji pończoch, gdzie się te rzeczy nosiło do naprawy. Dzisiaj komu by to do głowy nawet przyszło? Jak coś jest zepsute, wyrzuca się na śmietnik i się zastępuje nowym lub czymś innym, tak? I podobnie w relacjach międzyludzkich. Jeżeli mąż się nie potrafi dogadać z żoną albo żona z mężem, rozstają się. Tak. Młodzi ludzie nawet nie chcą brać ślubu po to, że gdyś tak nie będzie pasować, żeby łatwiej się było rozstać bez jakichkolwiek komplikacji i konsekwencji. Przyjaźń, szacunek dla drugiego człowieka straciły na wartości. Teraz liczy się tylko zabawa, wygoda i mój osobisty interes. Czy duch tych czasów nie udziela się również nam, którzy uważamy się za lud Boży, drodzy braterstwo? Jak widzimy, łatwiej pozbyć się tych, którzy myślą inaczej, niż wejść w polemikę. O wiele trudniej jest naprawiać psujący się związek, lepiej go przerwać i się rozejść, tak? Ale czy to jest duch Pański, drodzy braterstwo? Nie, to jest duch przeciwnika. Bóg w taki sposób nie działa. Bóg nikogo na siłę od siebie nie odrzuca. Prawdę trzeba kupować, drodzy braterstwo. Wymaga ona wyrzeczeń i strat. Wspaniale to ilustruje przypowieść o perle. Bohater tej przypowieści, aby tą drogocenną perłę nabyć, sprzedał wszystko, co miał, po to, aby tą jedną, jedyną perłę kupić. Tak bardzo jej pragnął. Czy my, drodzy, często po kilkudziesięciu latach od naszego symbolu chrztu w dalszym ciągu jesteśmy gotowi na to, aby utracić naszych przyjaciół, naszych bliskich, nasze rodziny, wszystko, co posiadamy, wszystko, z czym jest tak nam wygodnie, dobrze, wszystko, co jest dla nas tak drogie, aby posiąść tę drogocenną perłę? Uważam, że skoro tu jesteśmy, to w znacznej mierze, drodzy braterstwo, tak. Ale prawdziwe pobudki naszych serc, nasze myśli zna tylko Bóg. I to, że tu jesteśmy, to nie zabezpiecza nas w niczym, drodzy braterstwo, bo wszystko, co jest w naszym sercu, ma jakąkolwiek wartość. Reszta nie świadczy o niczym. Tak jak dzisiaj mieliśmy w poprzednim wykładzie, Jezus ma nas uleczyć ze wszystkiego, co jest chore w naszym charakterze, w naszej sferze duchowej. I samo przebywanie, tak jak mówimy o tym, że nikt nie może się czuć w miejscu bezpiecznym, gdzie nie ma błędu, tak samo tu, ani nigdzie indziej takich miejsc, takich oaz, Pan nie zabezpieczy. O to się musi każdy Pan zatroszczyć bezpośrednio, kontaktując się w modlitwie z Bogiem, z Panem, w czystym sumieniu analizując Słowo Boże. To jest jedyna droga. Kochani bracia i siostry, Mahatma Gandhi powiedział kiedyś, w życiu nie chodzi o to, aby przeczekać burzę, ale aby nauczyć się tańczyć w deszczu. Czasami z pozoru banalne słowa kryją sobie bardzo cenne spostrzeżenia. Nasze życie też jest wypełnione takimi symbolicznymi burzami. One potrafią wywrócić życie ludzkie do góry nogami. Dlatego zdecydowana większość ludzi boi się burzy. Chowa się, by ją przeczekać. Boją się huku. Obawiają się wichury, nie chcą zmoknąć. Wolą przeczekać w suchym i bezpiecznym miejscu, nie narażając się na jakiekolwiek nieprzyjemności. Nawet rezygnują z wcześniejszych planów, dlatego że nadchodzi burza i po co się gdzieś tam narażać. Inni natomiast nie zważają na to. Konsekwentnie zmierzają wytyczoną drogą, odważnie idą po deszczu, za nic mają to, że przemokli do suchej nitki, że woda ścieka im po brodzie, po plecach, przemoczeni są od stóp aż po samą głowę. Nie przeszkadzają ani kałuże, ani błoto. Zachowują się jak młodzi, szalenie zakochani w sobie narzeczeni, którzy pędzą do siebie, nie zważając na pogodę, na te strugi deszczu, aby się znów ze sobą spotkać. Są tak sobą zauroszeni, że to, co się wokół dzieje, dla nich nie istnieje. Są gotowi nawet tańczyć w deszczu, podczas gdy inni są głęboko schowani od tego, co się na zewnątrz dzieje. Podobnie w duchowym życiu. Gdy przychodzą doświadczenia duchowe, jedni wolą się nie angażować, wolą przeczekać, wolą, aby, powiedzmy, sprawy się rozwiązały same, bo po co moknąć, po co narażać się na wiatr, można się przeziębić, można się nabawić kataru, a jeszcze nie daj Boże, można się nabawić zapalenia płuc. Przeczekamy, zejdzie słońce, wyjdziemy z ukrycia. Inni natomiast, drodzy braterstwo, biegną odważnie na spotkanie z Panem, pełni ufności, że On ich prowadzi, że On ma moc i siłę, aby ten kataklizm, to wszystko, co się wokół nich dzieje, uśmierzyć, żeby ich zabezpieczyć przed złymi skutkami tego żywiołu. Tak z pewnością każdy z nas woli pogodne, słoneczne, błękitne niebo od pełnych czarnych jak smoła chmur burzowych. To jednak, drodzy braterstwo, żadna burza nie może powstrzymać dziecka Bożego od podążania za Panem. Każde takie dziecko Boże, każdy nas świadectwa naszego Pana z kolejną burzą uczy się ufności. Nabiera pewności, że z Panem może wszystko. Ci, którzy chowają się przed burzami, tego nie doświadczą, nie nauczą się, a wiemy przecież, że Pan szuka takich, którzy sprawdzą się w każdych okolicznościach, którzy będą pełni wiary i ufności nawet wtedy, kiedy wydaje się, że ich okręt tonie, a Pan śpi. Wracając do naszego podstawowego, przewodniego obrazu, drodzy braterstwo. Pan wypełnia nasz kielich takimi doświadczeniami, jakie uzna za stosowne. Nie naszą rzeczą jest wybierać, kiedy będziemy pić, co będziemy pić, w jakiej ilości. Zobowiązaliśmy się przy naszym poświęceniu, żeby pić zawsze do dna to, co zostanie nam nalane. Wierząc, że to, co pijemy, jest dla nas najlepsze. I tylko wtedy możemy liczyć na boską aprobatę. Tylko wtedy możemy z czystym sumieniem przyjąć podawany nam w czasie wieczerzy pańskiej kielich, w czasie pamiątkowej wieczerzy. Kochani bracia i siostry, niech nam wszystkim Bóg błogosławi i doda sił, wytrwałości do tego, abyśmy nigdy nie stracili pragnienia picia z tego pańskiego kielicha. Na tym chciałbym zakończyć, życząc Wam i sobie błogosławieństwa Bożego z naszych dzisiejszych rozważań.